Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W listopadzie, chętnie lub niechętnie, spoglądamy w przyszłość, pozaziemską przyszłość. Chrześcijanie ją znają. Nie potrzebują się zatem pytać w tej sprawie Azteków, Celtów czy starożytnych Greków. Ci ostatni błyskawicznie przyjęli dobrą nowinę także o przyszłości człowieka, właśnie dlatego, że nie dysponowali pewną wiedzą na temat szczegółów naszej pośmiertnej wieczności. Dzięki jednak kultywowanemu szacunkowi dla ludzkiego rozumu, jego możliwości poznania prawdy, niewątpliwie wiedzieli, że nieludzkie czyny nie mogą prowadzić do dobrego życia po śmierci. Dzisiejszym chrześcijanom natomiast śni się, jak pamiętamy, niebo zapełnione homoseksualistami i lesbijkami. Pod niebiosa wysławia się też ponoć wybitne cnoty polityków głosujących za aborcją, a dzisiaj popierających sztuczne zapłodnienie in vitro. Natomiast katolickich fundamentalistów, tak zwanych fundamentalistów, ma oczekiwać wieczne potępienie, a co najmniej długa i ciężka pokuta za braki w miłości bliźniego, czyli tak zwaną homofobię, ponoć nieludzkie zakazy aborcji i sprzeciw wobec antykoncepcji. Nie atakuje się dzisiaj wprost chrześcijańskich dogmatów o rzeczach ostatecznych, ale kwestionuje się dzisiaj rozumienie czynów, które prowadzą do tej wiecznej, szczęśliwej lub nieszczęśliwej przyszłości. I tutaj szczególnie pomocne może być dla nas sięgnięcie do naszej greckiej przeszłości. To świat wciąż żywy, pokazujący możliwości człowieka, możliwości ludzkiego rozumu. Sokrates, skazany niesłusznie na śmierć, w swoim komentarzu do sądowego wyroku obiecywał sobie prędkie spotkanie w zaświatach, między innymi Palamedesa i Ajasa. Obydwaj to mitycznie bohaterowie spod Troi. Palamedes okazał się człowiekiem takim, jak należy, do końca. Skazany został na śmierć skutkiem oszczerstwa rzuconego przez Odyseusza. Wyrok wykonano. Z kolei Ajas to także wpierw wybitnie życzliwy wobec wszystkich człowiek, bohater, gotowy na największe dla innych poświęcenia. Ale tylko do czasu próby. Spotkawszy się z brakiem uznania swojej wielkości przez innych, ulega szałowi i próbuje wymordować dowódców wyprawy. Kiedy ochłonął z gniewu, znów pojawiła się przed nim szansa odbudowy, a nawet wzmocnienia swojej wielkości i stąd wyrastającej ludzkiej czci. Z szansy tej jednak Ajas nie skorzystał. Popełnił samobójstwo. Powracający do domu Odyseusz spotyka go w niewesołej kondycji w Hadesie. Próbuje przejednać, przeprosić, napotyka jednak na twardy mur zawiętości, mściwości i urazy. Czyżby dlatego Sokrates chciał spotkać po śmierci Ajasa, aby mu pomóc wyrwać się z tego piekielnego kręgu kultu własnej wielkości i poszukiwania ludzkiego uznania? Ale i 20-letnia tułaczka Odyseusza ma nade wszystko sens moralny. Jest to konsekwencja wspomnianej już jego zbrodni, największej zbrodni, skazania na śmierć niewinnego, Palamedesa. Znają taki fakt chrześcijanie z własnej biografii, traktujący przecież skazanie Chrystusa na śmierć nie jako cudzy grzech, ale własny. W rozmowie z Ajasem widzimy jednak odmienionego Odyseusza, człowieka nawróconego, dojrzałego, doświadczonego i dzięki temu już rozumiejącego swoją małość i słabość. Stąd wyciągnięta ręka do Ajasa. Nie pytajmy naiwnie, czy wydarzenia te rzeczywiście miały miejsce. Grecy nieustannie poprawiający swoją mityczną prehistorię też o to nie pytali. Interesował ich moralny sens tych opowieści. Do głowy im jednak nigdy nie wpadło, aby zastanawiać się nad tym, czy szczęśliwą wieczność oferować sodomitom. Obrazowali to znów mityczną opowieścią o klątwie bogów ciążącej na wynalazcy homoseksualizmu królu Tep Lajosie. I jeszcze jedna starożytna opowieść dla trzęsących się chrześcijan. Pitagoras, mędrzec, naukowiec i polityk, widział w Hadesie potępionych małżonków za niewypełnienie obowiązku małżeńskiego. Łatwo pokazać, można pokazać, że praktykowanie antykoncepcji ze spełnieniem obowiązku małżeńskiego nie może mieć nic wspólnego. I wreszcie postać realna, Sokrates. Sokrates oczekiwał śmierci ze spokojem. Nie tylko dlatego, że był niewinny i nie tylko dlatego, że całe życie dbał o swój moralny poziom. Oczekiwał śmierci ze spokojem, bo walczył o dobro także dla innych. Skazany został na śmierć przez homoseksualne lobby ateńskie. Wielokrotnie bowiem upominał homoseksualistów ateńskich, znanych ateńskich polityków, za tą właśnie zbrodnię. Zapamiętali go. Zginął zatem, bo nie milczył uczuł szerzącej się deprawacji nieletnich. Mamy dzisiaj, jak słyszymy codziennie, szczególnie wiele okazji, aby w tym samym zmaganiu uczestniczyć, a nawet i niewinnie zginąć. Ale czy chcemy się angażować? Z pewnością nasza wieczność zależy i od tego naszego zaangażowania. Szczęść Boże!